Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Nowej Konfederacji, w którym porozmawiamy sobie o srebrnej gospodarce i o tym, jak zaradzić na starzenie się społeczeństwa. Jest z nami nasz współpracujący ekspert, pan dr Rafał Bakalarczyk, dyrektor do spraw badań Instytutu Polityki Senioralnej Senior Hub. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początku chciałbym zapytać, tak może trochę prowokacyjnie, trochę jako adwokatus diaboli, czy my faktycznie musimy coś robić, jeżeli chodzi o seniorów? No, generalnie rzecz biorąc, jak spojrzeć na statystyki, to akurat w tej grupie dzisiaj powodzi się w Polsce nie najgorzej, a jeszcze rząd dał seniorom 13 i 14 emeryturę. Co pan o tym sądzi?
No, tutaj bym nie do końca się zgodził z takim... Z takim postawieniem sprawy, że seniorom wiedzie się nie najgorzej. To znaczy, po pierwsze, na pewno ta sytuacja tej grupy jest zróżnicowana mocno, więc też na pewno trudno uogólnić, ale statystycznie rzecz biorąc, choć faktycznie na przykład wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym, czyli tym taką najbardziej drastyczną postacią ubóstwa, jest w tej grupie może nieco mniejszy niż w przypadku niektórych młodszych grup wiekowych, tym niemniej i wśród właśnie osób starszych także zdarzają się osoby właśnie tak no, żyjące w tak trudnych warunkach, ale to na pewno nie może być jedyny miernik tej ich sytuacji. I jeśli spojrzymy na statystyki GUS-owskie mówiące o poziomie uczestnictwa w różnych aktywnościach, chociażby czasu wolnego, czy takich formach aktywności, nie wiem, kulturalnej, aktywnościach społecznych, no ogólnie partycypacji w życiu społecznym. I to od razu zaznaczę, że mam na myśli jeszcze dane sprzed pandemii, bo wiadomo, że no pandemia to też jest jeszcze trochę inna rzeczywistość, której wszyscy no, nie uczestniczymy, tak jak wcześniej. Natomiast jeszcze dane sprzed pandemii, które jakości życia no wskazują na bardzo głębokie i też w ogromnej skali wykluczenia osób starszych, ale nawet w tym aspekcie stricte takim ekonomicznym, no to widać, że nawet jeśli w większości osoby starsze są w stanie przy pomocy świadczeń w systemie zabezpieczenia społecznego zaspokoić te najbardziej podstawowe potrzeby, najczęściej po prostu za pośrednictwem świadczeń emerytalnych, to jeśli chodzi już o nieco jakby szerszy koszyk powiedzmy pewnych dóbr i usług, które są konieczne do funkcjonowania na w miarę godziwym poziomie, no to tutaj już z tym bywa gorzej. To znaczy, że jakby część seniorów, owszem, nie jest może zagrożona ubóstwem skrajnym, ale faktycznie no, balansuje na takim dosyć niskim poziomie życia. Ponadto tutaj zwróciłbym też uwagę, że jest zupełnie inna struktura potrzeb. To znaczy, że nawet jeśli osoby takie starsze są, no, teoretycznie są w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby, nie wiem, bytowe, materialne, to zwłaszcza w tych późniejszych fazach starości, kiedy pojawiają się potrzeby, zwielokrotnione potrzeby zdrowotne, a niekiedy także opiekuńcze, no to tutaj trzeba też pamiętać, że z tych świadczeń, chociażby emerytalnych, no musi być jakby bardzo duża pula jeszcze tych ponadprogramowych potrzeb zaspokojona, więc te trudności związaniem końca z końcem bywają trudne. I ostatnia już rzecz, jakby odnosząc się do tego pytania, trzeba też pamiętać o tym takim kontekście dynamicznym, to znaczy, że nie powinniśmy tylko się koncentrować na aktualnej sytuacji, ale też no, w oparciu o rozmaite prognozy mieć świadomość, że w nadchodzących dekadach no, jest ryzyko, że pewne problemy związane z ubożeniem dużej części osób starszych mogą następować, co wiąże się chociażby z całym ich cyklem życia i na przykład z tym, że część z nich funkcjonowała na rynku pracy w okresie, w którym na przykład było duże bezrobocie, miały długie przerwy w zatrudnieniu, więc to wszystko też może rzutować na ich przyszłe bezpieczeństwo emerytalne.
A co pan ma na myśli, mówiąc o tym wykluczeniu z życia społecznego? Na czym to polega? W czym seniorzy nie uczestniczą z rzeczy, w których uczestniczą ludzie młodsi?
No, obok takiej dość chyba ewidentnej i dobrze rozpoznanej sfery, czyli tej sfery, powiedzmy, uczestnictwa cyfrowego, która jakby nabiera znaczenia w internecie, w sieci, w sferze nowych technologii, no bo tutaj jest wyraźna przepaść między młodszymi pokoleniami a starszymi i to wydaje mi się, że zwłaszcza w kontekście teraz pandemicznym, ale też postpandemicznym jeszcze to wyzwanie nabiera dodatkowej wagi, ale także w takich bardziej tradycyjnych formach aktywności, nie wiem, uczestnictwa w kulturze, chodzenie do kina, chodzenie do teatru, chodzenie do biblioteki, wykonywanie jakiejś aktywności ruchowej. No w zasadzie jedynie to, co pokazał ten raport GUS, już opublikowany w 2021, ale jak mówiłem, zawierający dane jeszcze z 2018 roku, to także właściwie tylko spacery są taką w miarę powszechną formą, czy częstą przynajmniej spędzania czasu. No, obecnie również nieco może ograniczoną, ale te wszystkie inne formy aktywności takiej fizycznej także no, często są statystycznie w niewielkim stopniu praktykowane przez osoby starsze. Może to oczywiście mieć różne przyczyny.
No właśnie, chciałem zapytać, czy to wynika Pana zdaniem, ten brak na przykład uczestnictwa w kulturze z braków finansowych, no, które teraz zostały mocno wyrównane przez te dodatkowe emerytury, czy przez przyzwyczajenia, czy to wynika z na przykład jakichś stanów depresyjnych, czy braku takiej możliwości wewnętrznej, tego zmobilizowania się, żeby wyjść z domu i coś robić?
Ja myślę, że no, struktura przyczyn jest na pewno taka złożona, to znaczy, że tutaj wiele powodów może działać raz, że równocześnie w przypadku danej osoby, a dwa, że no, w przypadku różnych seniorów mogą po prostu być różne powody. Na pewno w przypadku części osób kwestie związane ze zdrowiem, ze sprawnością też taką fizyczną, też sprawnością sensoryczną mogą odgrywać pewną rolę w tym takim procesie wycofania z życia społecznego. Na pewno w przypadku części to też kwestie ekonomiczne. Myślę, że też takie kulturowo-psychologiczne związane z tym, że nie zawsze. O, i tutaj wkraczamy trochę już w ten obręb dyskusji o srebrnej gospodarce częściowo. To znaczy, że czasami. Tak, nie będę może jeszcze mówiła o aspekcie takim stricte ekonomicznym, ale tutaj to się trochę zazębia, bowiem faktycznie oferta różnych form spędzania czasu, różnych usług, dóbr nie zawsze jest w taki sposób na przykład prezentowana, czy nie zawsze po prostu jest dostępna dla osób starszych, chociażby informacyjnie, więc tutaj wydaje mi się, że też po tej stronie leży część problemu. I kończąc jeszcze ten wątek powiem, bo pan redaktor parę razy wspomniał o tych 13 emeryturach jako takim mechanizmie wyrównującym i poprawiającym, to mi się wydaje, że czy ja bym, już nie wchodząc nawet w dyskusję, czy to jest dobrze skonstruowany instrument, czy nie, ale on przede wszystkim wydaje mi się ma ograniczony wpływ nawet na ten wymiar taki ekonomiczny funkcjonowania osób starszych, na przykład w kulturze czy w sferze kreacji, no bo pamiętajmy, że to jest najniższa emerytura no raz na rok, więc w przeliczeniu na miesiąc to jest tam raptem kilkadziesiąt złotych więcej. Oczywiście dla osób, które są w bardzo trudnej sytuacji, no to każdy grosz, każde te kilkadziesiąt złotych ma duże znaczenie, ale to jakoś bardzo tak całościowo i systemowo nie przeobraża tej sytuacji. Mimo że faktycznie jako taki zastrzyk gotówki jednorazowy, no to brzmi to faktycznie tak, jakby to bardzo dużo zmieniało, ale w praktyce nie ma to aż takiego, myślę, znaczenia.
No i właśnie, i przejdźmy tutaj do clou programu. Napisał pan dla Nowej Konfederacji Instytutu Polityki Senioralnej raport, który jest na naszej stronie internetowej www.nowakonfederacja.pl. Bardzo serdecznie zachęcam do lektury. Raport dotyczący srebrnej gospodarki. Srebrna gospodarka w poszukiwaniu odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa. To pojęcie srebrnej gospodarki pojawia się także kilka razy w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego, aczkolwiek bez specjalnie wielkich szczegółów. Od tylko, że należy tworzyć warunki do rozwoju srebrnej gospodarki. No ale powiedzmy sobie, co to właściwie jest?
Tak, no definicje są różne i też tak to pojęcie, które już gdzieś tam w dyskursie, w anglojęzycznym dyskursie jako tak zwany silver economy funkcjonuje od dawna. W Polsce też już w minionej dekadzie zaczęło się pojawiać głównie w takim dyskusjach akademickich, chociaż częściowo także w różnych dokumentach publicznych. I ja to rozumiem w ten sposób, jako taka przebudowa systemu społeczno-gospodarczego, tu też zwracam uwagę na ten czynnik społeczny, w kierunku większego wykorzystania, większego uwzględniania potrzeb i też możliwości osób starszych. I tutaj wydaje mi się, że o ile tak w początkowej fazie bardziej myślano o tej srebrnej gospodarce w kontekście tylko samego srebrnego rynku, czyli po prostu na przykład adaptacji istniejących produktów czy udzielanych usług, tak żeby one były bardziej dopasowane do osób starszych, tak z czasem to pojęcie ewoluowało w kierunku coraz szerszego takiego myślenia o tym zagadnieniu. I ja na przykład też w tym raporcie, który pan redaktor przywołał, staram się to pokazywać tak, że my z jednej strony powinniśmy jakby stymulować rynek, stymulować poszczególne podmioty rynkowe do właśnie takiego bardziej dostosowania do możliwości starszych konsumentów i w ogóle dostrzeżenia tych starszych konsumentów, ich potencjału, ale równolegle też trzeba budować, przebudowywać całą szerszą infrastrukturę i polityki społecznej, ale w ogóle polityki publicznej, także w tych aspektach, które nie są wprost związane z samym rynkiem tych dóbr i usług konsumpcyjnych, a które też wpływają na pozycję osób starszych. Właśnie chociażby to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli te kwestie przeciwdziałania wykluczeniu, także wykluczeniu ekonomicznemu, ale innym rodzajom wykluczenia, ale też na przykład takie zagadnienia jak, nie wiem, profilaktyka czy zdrowotna, czy promocja zdrowia, ponieważ no część tych jakby barier takich w uczestnictwie także na rynku konsumenckim no wiąże się z tym, że po prostu osoby starsze są na przykład schorowane czy niesprawne i albo postrzegane są też jako takie i przez to tutaj nie uczestniczą w pełni w tych stosunkach rynkowych. I tutaj też wydaje mi się, że co jest istotne w takich podejściu, różnych podejściach do srebrnej gospodarki, to jest to, że na te osoby starsze właśnie nie patrzy się już tylko jako, nie wiem, odbiorców jakiegoś wsparcia, czy odbiorców zabezpieczenia socjalnego, czy ewentualnie opieki zdrowotnej, ale także widzi się w nim w tych osobach starszych podmioty mające określony potencjał. To jest i potencjał taki konsumencki do nabywania na przykład pewnych dóbr i usług, ale także to może być nasz potencjał zawodowy, który też, czyli że te osoby starsze nie tylko mogą być odbiorcą tego, co oferuje rynek, ale także mogą wytwarzać czy uczestniczyć w tym procesie wytwarzania różnych dóbr też wartościowych i społecznie, i ekonomicznie.
No właśnie, jest taka tendencja od dłuższego czasu, w Unii Europejskiej także, żeby wspierać aktywizację zawodową osób starszych. I czy to jest Pana zdaniem faktycznie dobry kierunek, dlatego że no, są różne opinie na ten temat. Jedni mówią, że faktycznie należy utrzymywać tę aktywność zawodową jak najdłużej, drudzy mówią, że po prostu starszym należy się w pewnym momencie już odpoczynek i może nie należałoby ich wyciągać do pracy.
No tutaj może nie tyle chodzi o wyciąganie na rynek pracy, czy tym bardziej przymuszanie ich do jak najdłuższej pracy, ale stworzenie faktycznie możliwości ku temu i to możliwości nie tylko takich formalnych, ale realnych możliwości, żeby te osoby pozostawały dłużej na rynku pracy. No i też myślę, że tworzenie pewnych zachęt, czy takich bodźców zarówno dla pracodawców, jak i dla samych tych osób, że pokazywanie pewnych korzyści, także z punktu widzenia przyszłego bezpieczeństwa emerytalnego chociażby, bo to jednak ta wysokość przyszłych emerytur ma związek z długością pracy w cyklu życia. Także mi się wydaje, że z punktu widzenia, mimo że to zagadnienie nie jest może jakoś w sercu samej koncepcji srebrnej gospodarki, ale ono ma znaczenie, no bo w przyszłości jak coraz więcej będzie tych osób starszych w strukturze całej społecznej, no to no gdzieś firmy na przykład będą musiały no mieć tych nabywców tych różnych produkowanych dóbr czy świadczonych usług. No i tutaj, żeby osoby starsze mogły w jakimś szerokim zakresie korzystać, no to też muszą mieć odpowiednie zasoby ku temu. No a jeśli nie zapewnimy tego, żeby w cyklu życia ten okres pracy mógł być relatywnie długi, no to te emerytury nie będą raczej wysokie. Więc to wszystko jest też mocno powiązane. I tutaj też ja zwróciłbym może uwagę jeszcze na taki jeden wątek, który też troszeczkę poruszam w raporcie, czyli te kwestie opiekuńcze i one też mają znaczenie nie tylko z punktu widzenia właśnie samych potrzeb opiekuńczych osób, tych starszych, zwłaszcza najstarszych, ale one właśnie także mają znaczenie z punktu widzenia tej aktywności zawodowej, bowiem wiele osób w wieku 50+, 55+, 60+, właśnie między innymi dlatego nie są dość aktywne zawodowo, wcześniej wychodzą z rynku pracy ze względu na różne obowiązki opiekuńcze, czy to wobec wnuków, czy to wobec swoich sędziwych rodziców, małżonków, innych krewnych. No i jeśli nie rozbudujemy tego systemu opieki w taki sposób, żeby przynajmniej część tych osób, które w związku z tymi obowiązkami rodzinno-opiekuńczymi wyłącza się z rynku pracy, mogła jednak być aktywna zawodowo, no to możemy mieć trudności z uzyskaniem jakichś takich korzystnych efektów, jeśli chodzi o ten poziom zatrudnienia wśród osób na przedpolu starości, a tym samym, no tak jak mówiłem wcześniej, jakby podcinamy trochę skrzydła tej srebrnej gospodarce, którą postulujemy, powiedzmy, czy którą postulowałem w raporcie.
Na koniec zapytam, co by pan zalecał naszemu rządowi czy instytucjom szerzej pojętym publicznym, ale może nie tylko, może także organizacjom pozarządowym, do zrobienia, jeżeli chodzi o rzeczy absolutnie priorytetowe w polityce senioralnej w ciągu najbliższych 5 lat.
Trudne bardzo pytanie, tak jak też wynikało z naszej tutaj rozmowy. To jest bardzo takie, obejmuje to zagadnienie bardzo wiele sfer życia, ale na pewno działania... Na pewno ten aspekt opiekuńczy wydaje mi się, że tutaj jest bardzo wiele do zreformowania. Może nie jakąś jedna kolejna kwestia, którą można rozwiązać, ale cała ta sfera opieki, sfera wykorzystania, czyli jakby zreformowanie tego systemu, można powiedzieć, opieki. Zreformowanie też systemu aktywizacji zawodowej, czy wzmocnienie w kierunku tej polityki właśnie tak, żeby ta aktywność zawodowa mogła być dłuższa. No i trzeci aspekt, no to jest ten taki związany właśnie z aktywnością społeczną i uczestnictwem społecznym, czyli jakby żeby widzieć tą politykę w tych takich co najmniej trzech trzech filarach i w każdym z nich, w tym opiekuńczym, zawodowym i nazwijmy to społecznym, żeby bardzo no, wzmocnić politykę, która już częściowo jest realizowana. To też nie jest tak, że u nas się nic nie dzieje, bowiem ostatnia dekada bardzo poszerzyła katalog instrumentów i powstały nowe programy właśnie w zakresie polityki senioralnej. W ogóle polityka senioralna jako taka wyodrębniony dział polityki publicznej zaczął funkcjonować. Natomiast no, te rozwiązania, które są, na pewno wymagają jakby wzmocnienia, poszerzenia, też przemyślenia, co działa, co nie działa. Więc mi się wydaje, że też taka potrzeba strategicznej refleksji, diagnozy. Natomiast jeśli chodzi, no bo jedno to jest polityka senioralna, natomiast jeśli chodzi jeszcze o tą srebrną gospodarkę, która jest jakby trochę powiązana z tą polityką senioralną, być może właśnie należałoby w ramach polityki senioralnej znacznie silniej też wyeksponować te wątki właśnie związane ze srebrną gospodarką czy srebrną ekonomią. Tylko tutaj no, jest pytanie, jak to w tej układzie, powiedziałbym, polityki publicznej czy administracji publicznej to zaadresować, bo polityka senioralna została, być może niefortunnie, to jest osobna kwestia, no, bardzo mocno wpisana w działania polityki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Tam jest stosowny departament. Natomiast no, kwestie pracy i kwestie, powiedzmy, takie związane z zagadnieniami ekonomicznymi są reprezentowane przez inne resorty. Więc tutaj pytanie, na jakim poziomie należałoby to realizować i koordynować. Mi się wydaje, że ta kwestia no, wymaga takiego ponadresortowego spojrzenia, więc dobrze by było, gdyby na jeszcze wyższym szczeblu były jakieś dokumenty, ale też podmioty, które by odpowiadały za ich, za wdrażanie ich założeń i za monitoring, żeby funkcjonowały. No, zobaczymy, co pokaże ta perspektywa Nowego Ładu, czy tam się znajdą te wątki, ale myślę, że warto będzie w dyskusji wokół tego no, promować, czy próbować dorzucić także te zagadnienia, o których mówi nam srebrna gospodarka, czy ta perspektywa srebrnej gospodarki.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pozostaje panu i mnie życzyć, żeby te elementy faktycznie w Nowym Ładzie, czy też w polityce kolejnych rządów się znalazły, bo i my wkrótce będziemy seniorami, to znaczy ja dużo szybciej, pan doktor trochę później. Tak, także dziękuję bardzo za udział w naszym programie.
Dziękuję również.
A ja z kolei chciałbym państwa zaprosić do czytania raportu pana doktora Bakalarczyka na naszej stronie www.nowakonfederacja.pl w zakładce raporty. Zapraszam też do zakupu książek wydawnictwa Nowej Konfederacji. Także na stronie mamy odnośnik. Życzę państwu wszystkiego dobrego i do zobaczenia. We'll be right back.